Czas na sobotnie i słoneczne. Dzień dobry.
Mądre dzieci.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Witam Was bardzo serdecznie. W programie dziś będziemy mówić o tym, czy dron to jest tylko zabawka, czy może poważniejsza sprawa. Czy sterując dronem trzeba przejść jakieś szkolenie? Obecnie jest tak, że dron zrobi nam zdjęcie z lotu ptaka, a w przyszłości, czy taki dron dostarczy nam paczkę? To wszystko wyjaśni nam nasz dzisiejszy ekspert, inżynier z Politechniki Lubelskiej. Kolejne pytania, na które spróbujemy sobie odpowiedzieć dziś w programie, to jakie morze jest najbardziej słone i czy trzeba umieć pływać, żeby utrzymać się na jego powierzchni? Jakich wód jest na świecie najwięcej? Słonych czy słodkich? Na te pytania odpowie nasz ekspert z dziedziny geografii. Przypomnimy Wam też o pewnym zbliżającym się wydarzeniu, podczas którego będzie bardzo dużo nauki i to w jednym miejscu. Zapytamy Was też o to, jak spędziliście wakacje, a na pocieszenie, że już się skończyły, będzie można w programie dziś wygrać kolejne książki. Kinga Szymanek, Paulina Superczyńska, Bogusław Wichrowski. Zapraszamy do 10:00.
Klimatycznie.
Temat, którym teraz się zajmujemy, podsunęła nam pewna rodzina spod Lubartowa. To nasi słuchacze, Ala, Antek i Staś, którzy w swoim liście napisali, że chcieliby, aby w programie poruszyć temat słodkich i słonych wód. Jestem ciekawa, co Wy wiecie na ten temat.
Wód jest więcej niż lądów na Ziemi, a jeżeli chodzi o to, czy jest więcej wód słonych czy słodkich w oceanach, jeziorach i rzekach, to jest zdecydowanie więcej słonych, bo słodkowodne to jest chyba 5% całej wody na Ziemi, a taka pitna to już tylko 1%.
Ja jestem żeglarzem. Jak jeżdżę po różnych wodach, na przykład nad Zatoką Puczką, woda jest zdecydowanie bardziej słona, co dodaje nam więcej roboty ze sprzętem, ponieważ sprzęt niszczy się od słonej wody, zaczyna rdzewieć, ponieważ ta sól się osadza.
Należałoby pomyśleć o tym, żeby bardziej ekologicznie zużywać wodę, dlatego że na Ziemi jest tylko 1% wody pitnej i około 5% wody słodkiej.
Co proponujesz? Jak powinniśmy oszczędzać tę wodę?
Powinniśmy oszczędzać wodę nie wyrzucając wody i jeżeli na przykład myjemy w borówki, to później tą wodą od tych borówek podlewać trawnik. I jeżeli jesteśmy w łazience, to zakręcamy kran. Uwaga, uwaga! Musimy uważać na to, jak zużywamy wodę i czy zakręcamy kran, dlatego że wody robi się coraz mniej, a ludzi coraz więcej.
No właśnie. Dlaczego niektóre wody są słodkie, a inne słone? O to zapytamy pana Sylwestra Wereskiego, doktora nauk o ziemi.
Zacznijmy od tego, że woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem i w środowisku nie występuje w stanie czystym jako H2O. Zawsze będzie zawierała jakieś domieszki. W zależności od tego, jakie składniki będą rozpuszczone w wodzie, będziemy mogli mówić, że woda jest albo słodka, albo słona. Jeżeli woda będzie zawierała substancje, które nazywamy chlorkami, które występują nawet u nas w kuchni, bo sól kamienna jest takim związkiem, to wtedy będziemy mówili o wodach słonych. Natomiast jeżeli woda będzie zawierała węglany, te z kolei występują na przykład w skałach, które budują Wyżynę Lubelską, to wtedy będziemy mówili o wodzie słodkiej.
Ile jest wód słodkich na naszej planecie, a ile słonych i których jest więcej?
Na kuli ziemskiej występuje zdecydowana przewaga wód słonych. One stanowią ponad 97% zasobów wodnych naszej planety. Spotkamy je w oceanach, morzach, a także na obszarach, gdzie jest bardzo duże parowanie. Przykładami takich lądowych akwenów będą chociażby Morze Kaspijskie, które jest największym zbiornikiem słonym, Morze Martwe, które tak naprawdę nie jest morzem, tylko jeziorem. Największe zasolenie zmierzono w jeziorze Patience w Kanadzie. Wynosiło ono 43%. Co ciekawe, dużym zasoleniem charakteryzuje się także zbiornik, który znajduje się na Antarktydzie, w obszarze bardzo zimnym. Jest to staw Don Juan i jego zasolenie zmienia się od 33 do 40%.
Naszym starszym słuchaczom, którzy może już mieli te informacje w szkole, tam je usłyszeli, albo może po prostu interesują się geografią, to na pewno ci słuchacze wiedzą, że jest takie morze i ono jest takie najbardziej znane z tego, że jest słone.
Najbardziej znanym słonym zbiornikiem wodnym jest oczywiście Morze Martwe, położone na granicy Palestyny, Izraela i Jordanii. I tutaj można spotkać zdjęcia z wakacji, gdzie turyści pływają po tafli tego jeziora, a właściwie unoszą się na tafli tego jeziora z książką w ręce, bo to jezioro jest tak gęste, że powoduje, że człowiek nie musi pływać w nim, tylko po prostu na jego powierzchni się unosi. Im większe zasolenie, tym większa gęstość wód, a więc tym większa wyporność. Łatwiej różne przedmioty mogą unosić się na wodzie.
Czy to znaczy, że nie trzeba umieć pływać, żeby utrzymać się na powierzchni tego jeziora?
Właściwie tak. Woda będzie wypierała nas samoczynnie. Z tym, że oczywiście nad Morzem Martwym jest tak, że po pierwsze to dno jest bardzo kamieniste i niesprzyjające. Poza tym ilość soli w wodzie jest tak duża, że nie możemy długo przebywać w wodzie. To jest raptem 10-15 minut. Później tą wodę musimy zmyć ze skóry. Jest to dla nas niezdrowe.
Jakie jeszcze morza na naszej ziemi są takie bardzo, bardzo słone?
Jeżeli chodzi o akweny morskie, to największe zasolenie będzie występowało w szerokościach zwrotnikowych, w tych morzach, które są zamknięte, bądź tych akwenach, które są zamknięte. I do takich najbardziej zasolonych należą Morze Śródziemne, Morze Czerwone oraz Zatoka Perska. Tutaj też zasolenie będzie wynosiło 30-40%.
A co z naszym Bałtykiem? Czy on jest bardzo słonym morzem?
Ciekawe jest to, że Bałtyk nie należy do mórz słonych. Zasolenie Morza Bałtyckiego wynosi około 0,5%, także jest bardzo małe. Jest on dosyć słodki, ponieważ po pierwsze dużo wody słodkiej dostarczają rzeki, które do niego wpadają, na przykład Wisła. Dodatkowo znajduje się w szerokościach umiarkowanych, co powoduje, że jest dosyć małe parowanie wody, a im większe parowanie, tym większa szansa, że zasolenie będzie większe i dodatkowo nie ma wymiany wód między Morzem Bałtyckim a Oceanem Atlantyckim, które jest znacznie bardziej słone. Średnia wartość zasolenia wód wszechoceanów to jest 3,5%.
Czy w takich słonych morzach i jeziorach żyją zwierzęta albo inne stworzenia i jakie?
Słone zbiorniki wodne są raczej nieprzyjaznym środowiskiem dla życia wszelkich zwierząt i roślin, stąd te najbardziej zasolone będą ubogie w życie organiczne. Oczywiście w oceanach i morzach żyją ryby, różnego rodzaju ssaki, jak na przykład delfiny czy wieloryby. Natomiast w tych najbardziej zasolonych spotkamy raczej bakterie, czyli te mniejsze organizmy żywe.
Czy da się zamienić słoną wodę w słodką?
Da się uzdatnić tak wodę morską, żeby można było ją pić. Oczywiście po pierwsze trzeba usunąć tą sól, która się w niej znajduje, a później dodać do niej jeszcze pewnych mikroelementów, które w wyniku parowania usuwane są z wody.
Co ciekawe, sól z morza może nam się jeszcze do czegoś przydać.
Ta sól, która znajduje się w morzach i oceanach, może być również wykorzystywana przez człowieka podczas odsalania wody morskiej, która później może być wykorzystywana między innymi do picia czy do innych celów gospodarczych, uzyskujemy sól morską, która na przykład może być wykorzystywana w przemyśle kosmetycznym. Może być dodawana do kąpieli chociażby.
A o tym wszystkim opowiadał nam geograf, pan dr Sylwester Wereski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Teraz czas na wspomnienia wakacyjne, bo te wakacje na pewno były bardzo, bardzo fajne dla was. A co było w nich takiego najfajniejszego? O to zapytała was Paulina Superczyńska.
Moje wakacje były fajne. Czyli udane. Byłem nad jeziorem i byłem jeszcze w Kazimierzu.
Fajne i udane. Fajnie się bawiłam.
Poznawałam dużo kolegów. Jeden mam na imię Michał. I lubimy się właśnie grać w piłkę i w ogóle się lubimy.
A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Czy w ogóle tęsknisz za szkołą?
Bardzo.
A za czym najbardziej?
Za kolegami, za panią.
A jaki przedmiot w szkole najbardziej lubisz? Na co najbardziej czekasz?
Żeby rozwiązywać trudne zadania matematyczne, żeby być trochę mądrzejszy.
Do szkoły akurat bym nie chciał tak szybko wracać. Wakacje były fajne. Szkoda, że akurat tak szybko się skończyły. Ale niestety.
A powiedz mi, do której klasy będziesz teraz chodził?
Piątej. Myślę, że będzie tak mniej więcej dwa razy trudniej niż w czwartej. Ale jakoś przeżyję pewnie. W sumie trochę bym chciał wrócić. Trochę cieszy, będę mądrzejszy trochę. Ale tak nie chciałbym się dużo uczyć.
Te wakacje nasze były po prostu bardzo fajne. Byliśmy w Sandomierzu w Warszawie. Dużo zwiedziliśmy.
A za szkołą tęskniłeś chociaż trochę?
No trochę.
A za czym najbardziej?
Za matematyką.
Byłem na obozie. Znałem spoko ludzi.
A do której klasy będziesz chodził?
Do siódmej. Dochodzą mi nowe przedmioty i się obawiam właśnie tego.
Poznałem dużo ludzi na obozie. I moim zdaniem się bardzo udały. Trochę tęskniłam za szkołą, no za moimi przyjaciółmi. Mam trochę obawy o ten rok szkolny, bo będą nowe przedmioty.
Na przykład jakie?
Chemia, fizyka, biologia i takie inne.
Wobec tego życzę Ci powodzenia w nowym roku szkolnym.
Dziękuję.
No to. Lecimy! Teraz w programie poważny inżynieryjny temat. Będziemy mówić o dronach.
Jest to taki, można powiedzieć, że robot, który jest wykorzystywany, na przykład są koncerty, żeby kamera była z góry na całą widownię. Na pewno jest pomocny przy takich na przykład koncertach. Dużo dobrego robi, ale nie jest jakoś strasznie potrzebny. Jest to po prostu fajny i ciekawy wynalazek. No niektórzy na pewno chcieliby coś takiego dostać, chociażby do nagrywania jakichś ładnych widoków z powietrza, z tak zwanego lotu ptaka.
Drony są dla zabawy latać albo żeby nagrywać coś. Na przykład, żeby ludziom pokazy robić dronami, robić różne rysunki, różne na niebie.
Latająca kamera, aparat robiący zdjęcia.
Można zobaczyć widok z góry, czasami też to dużo hałasuje.
Urządzenie, które po prostu nagrywa z góry, tak zwanego lotu ptaka.
Teraz jest w dużych postaciach, nawet jest taki dron do kupienia, taka motorówka i jeszcze po wodzie jeździ.
Może też być naukowo, ale może też być wykorzystywane jak na przykład jakieś zdjęcia.
Niektórzy do tych dronów przyczepiają kamery i oglądają różne rzeczy.
Jakie na przykład?
Na przykład co się działo, nie wiem, na 10 piętrze. No ciekawość ludzka to no nie da się tego wytłumaczyć.
Z mamą zobaczyliśmy, że coś nad nami lata. Ja powiedziałam o, dron. Zobaczyłem, że pan steruje dronem, który leciał nad całym miastem. Zapytałem pana, czy mogę go dotknąć, czy mogę obejrzeć po prostu. Popatrzyłem na tego drona. To duży dron. Dron, który ma czerwone lampeczki z boku i takie zielone.
A o dronach wie wszystko nasz dzisiejszy gość, inżynier z Politechniki Lubelskiej, pan Paweł Kamiński.
Inną nazwą dla drona może być bezzałogowy statek powietrzny. Taką podstawową definicją, którą się często podaje gdzieś w encyklopediach, to jest statek powietrzny, który ma możliwość wykonywania lotu bez udziału pasażerów, czyli nie ma nikogo na pokładzie. I my często u nas w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że jak słyszymy dron, to widzimy na niebie malutki latający statek powietrzny z takimi małymi wirniczkami, które się obracają, robią charakterystyczne bzzt i to jest dla nas dron. Natomiast definicja drona jest dużo szersza w rzeczywistości, ponieważ ona obejmuje również dużo większe statki powietrzne bezzałogowe, które potrafią ważyć kilka ton. Więc począwszy od takich malutkich statków, które wykorzystujemy do zabawy, do latania na świeżym powietrzu, przez takie właśnie ogromne statki latające, wykorzystywane przez armię, przez wojsko, przez służby specjalne, więc definicja jest bardzo obszerna, jeśli chodzi o drony. Również mamy tutaj obszerną definicję, jeśli chodzi o samą konstrukcję.
bo tak jak powiedziałem, my zazwyczaj kojarzymy drona z wirnikami obracającymi się szybko, wydającymi charakterystyczny dźwięk, natomiast drony niekoniecznie muszą posiadać wirniki. Mogą posiadać skrzydła i wtedy mamy troszeczkę inny napęd już. Już nie jest to wiropłat, mamy wtedy stałopłat, mamy zupełnie inny rodzaj silnika, ale dalej jest to dron. Pod warunkiem, że jest on zdolny do latania bezzałogowego, czyli nie ma pilota i lata on albo samoczynnie, dzięki temu, że ma zamontowany komputer na swoim pokładzie, lub dzięki temu, że sterujemy nim zdalnie drogą radiową.
Jak dawno temu wykonano już pierwsze testy z dronami?
Jeśli chodzi o takie testy związane ze statkami bezzałogowymi, to w 1935 roku pojawiła się jedna z pierwszych konstrukcji bezzałogowych. Była to konstrukcja opracowana przez wojsko brytyjskie i była ona wykorzystywana do tego, żeby testować artylerię przeciwlotniczą brytyjską, ulokowaną czy to na statkach, czy to na lądzie. Wówczas istniał problem związany z tym, że ta artyleria miała niską skuteczność, jeśli chodzi o celowanie. Więc żeby poprawić efektywność tej artylerii, to armia brytyjska skonstruowała statki powietrzne sterowane drogą radiową i one się nazywały Queen Bee z angielskiego, czyli królowa pszczół. I te statki powietrzne były z katapulty wystrzeliwane, a następnie poprzez radio, kontroler obsługiwane przez odpowiednich specjalistów. No i co się okazało? Jedną z takich ciekawych rzeczy w trakcie tych testów było to, że one wcale nie były tak łatwe do trafienia, że potrzeba było nawet kilkunastu wystrzeleń ich z katapulty, żeby one faktycznie dostały tym pociskiem i efektywnie spadły na ziemię. Także to był jeden z takich pierwszych czasów, kiedy testowano w praktyce bezzałogowe statki. No ale już wiadomo, że też II wojna światowa i następnie po II wojnie światowej taki wyścig zbrojeń między Związkiem Radzieckim a Armią Amerykańską skutkowały prowadzeniem intensywnych prac, zwłaszcza w kontekście wojskowym, nad konstrukcjami bezzałogowymi. Natomiast obecne czasy, czyli powszechność mikrokontrolerów, powszechność elektroniki sprawiła, że możliwe było przede wszystkim tanie opracowanie konstrukcji bezzałogowych do takich celów komercyjnych, do celów cywilnych.
Do czego mogą się przydać takie drony, oprócz tego, że do zabawy?
Tych zastosowań już jest bardzo wiele, no i też pomysłów na nowe wykorzystanie jest bardzo wiele. Może najczęściej wykorzystywane są do fotografowania terenu, do filmowania z góry, prawda, na imprezach rodzinnych, na imprezach miejskich. Często właśnie jest to wykorzystywane do tego, żeby po prostu ładny krajobraz złapać lub też, żeby jakieś konkretne wydarzenia uwiecznić w postaci filmu lub zdjęć. Natomiast takich zastosowań komercyjnych czy profesjonalnych jest dużo, dużo więcej. Możemy je stosować do monitorowania dużych obszarów, jeśli zależy nam pod kątem na przykład bezpieczeństwa.
Oho, pojawiło nam się
trudne słówko.
No właśnie, co to znaczy monitorowania?
Monitorowania to znaczy oglądania tego terenu z góry, żeby popatrzeć, co dzieje się na dole, czy nie ma na przykład osób, które nie powinny być w danym miejscu, a są, żeby zobaczyć, czy coś się nie zepsuło, to coś, co obserwujemy z góry, na przykład właśnie linie energetyczne, linie kolejowe. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o zapewnienie tego, żeby pewne rzeczy działały.
Do czego jeszcze przydadzą nam się drony?
Ostatnio jest bardzo popularny temat związany z ekologią, ponieważ dąży się do tego, żebyśmy mieli czyste powietrze i jednym z zadań dronów może być wykorzystanie ich do mierzenia zanieczyszczeń powietrza w określonych częściach miasta bądź w określonych częściach wsi, tak żeby sprawdzić, czy nie ma przekroczonych określonych norm związanych z zanieczyszczeniami tego powietrza.
Drony mogą też na przykład przewozić paczki.
Mówi się o tym, żeby wykorzystać drony do przenoszenia ładunków, czyli żeby podczepić do niego jakąś paczkę i żeby ta paczka trafiła do nas dużo szybciej niż poprzez kuriera, czyli drogą lądową. No, jest to bardzo ciekawa koncepcja, bo dzięki temu dostaniemy naszą upragnioną rzecz dużo szybciej.
A czy wiecie, że już mając kilkanaście lat można przejść taki kurs sterowania dronem?
Okazuje się, że już mając 13 lat możemy ubiegać się o świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych. Oczywiście musimy przejść stosowne szkolenie. Wtedy taka osoba niepełnoletnia, mająca 13 lat lub więcej, otrzymuje stosowne świadectwo i może obsługiwać tego rodzaju statki powietrzne. No ale tutaj z zastrzeżeniem, że musi to być pod opieką osoby dorosłej. Przy czym już ta osoba dorosła nie musi z kolei takiego świadectwa posiadać, więc jest to taki szczegół istotny.
Czy w przyszłości będą latały nad nami drony? Czy będzie ich dużo i czy to będzie bezpieczne.
Bardzo bym sobie tego życzył, bo na pewno by nam to pomogło w życiu codziennym, aczkolwiek jest jeszcze parę wyzwań do rozwiązania w związku z tą nową opcją, czyli z wykorzystaniem dronów w życiu codziennym. Jednym z takich głównych wyzwań jest kwestia przepisów lotniczych. Te już zostają powoli dostosowywane przez urzędy krajowe, jak i przez instytucje międzynarodowe, między innymi Komisję Unii Europejskiej, między innymi przez nasze Ministerstwo Infrastruktury. Są przepisy modyfikowane pod kątem szerszego wykorzystywania dronów, aczkolwiek powstaje jeszcze kwestia takiej teleinfrastruktury, to znaczy, żeby była możliwość kontrolowania, precyzyjnego kontrolowania bardzo dużej ilości lotów autonomicznych, bezzałogowych, ponieważ gdybyśmy tego nie kontrolowali we właściwy sposób, dochodziłoby bardzo często do wypadków w powietrzu lub też wypadków po prostu w postaci spadania tych statków powietrznych. Więc tutaj jest dużo jeszcze rzeczy do popracowania nad tym, żeby zapewnić te kwestie bezpieczeństwa, oddzielania tego ruchu lotniczego dronów od siebie. No ale to nie jest problem nie do rozwiązania. Myślę, że w perspektywie najbliższych kilkunastu lat drony powinny się bardzo upowszechnić, jeśli chodzi o właśnie takie zastosowania komercyjne, takie w życiu codziennym, ponieważ czy służby specjalne, czy wojsko, drony już są wykorzystywane już od wielu, wielu lat. Natomiast jeśli chcemy mówić o takim zastosowaniu w życiu codziennym, to myślę, że kwestia kilkunastu lat i wtedy one nam będą jeszcze bardziej pomagać, jeśli chodzi o autonomiczne loty.
O tym wszystkim opowiadał nam inżynier z Politechniki Lubelskiej, pan Paweł Kamiński.
Ma się rozumieć.
W programie teraz czas na przypomnienie o pewnym bardzo ważnym wydarzeniu. Ważnym, bo to jest takie wydarzenie, w którym jest bardzo dużo naukowych ciekawostek. Tej nauki można wręcz dotknąć. To jest lubelski piknik naukowy, a także lubelski festiwal nauki. O tym wydarzeniu przypomni nam doktor inżynier Małgorzata Ciosmak.
Drodzy młodzi przyjaciele, my, organizatorzy Lubelskiego Festiwalu Nauki, który w tym roku od 14 do 20 września, czyli już jak będzie rozpoczęta szkoła, zapraszamy Was wszystkich na nasze pokazy, zarówno piknik naukowy, jak i te, które są w różnych pracowniach naukowych, salach wykładowych. Dlaczego my to dla Was organizujemy? Dlatego, że chociaż dla nas jest to pasja, my to kochamy, ale tym się można bawić. Ta nauka wcale nie jest taka straszna, matematyka wcale nie jest straszna, jest naprawdę fantastyczna, można się nieźle tym bawić. Będzie mnóstwo zagadek, będzie mnóstwo różnych sprawnościowych testów, różnych zabaw. Będzie plener malarski na przykład, który studenci Politechniki Lubelskiej Wydziału Budownictwa i Architektury będą prowadzić. Można się wyżywać w różnych sztukach, można się bawić. Będzie można popatrzeć, jak walczą roboty między sobą. No i dowiedzieć się, czy to rzeczywiście jest prawda, co powiedziano kiedyś, co opracowano, że Ziemia się kręci? I to będzie można w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, przy takim wielkim wahadle, które będzie wisiało wewnątrz, będzie można się przekonać, że rzeczywiście Ziemia się kręci. Co jeszcze? Każde z Was będzie mogło uczestniczyć w pokazach. Na przykład, czy budynki chodzą do lekarza? Dobre pytanie, prawda? Mikrofalówką w głowę? Czy mikrofalówka jest dla nas naprawdę taka zdrowa? Co jeszcze można spróbować? No na przykład dowiedzieć się o wielkich uczonych. Kto wymyślił te wszystkie rzeczy? Kto powiedział nam, że tak na przykład jest? Albo jak na przykład kolor wpływa na ludzi? Bardzo ciekawe chemiczne są, że chemia nie jest wcale taka straszna. W krainie wysokich napięć na przykład możemy sobie stanąć w takiej klatce, dookoła będą strzelały pioruny, a nam się nic nie stanie. Też bardzo ciekawe, no ale nie chcę wszystkiego zdradzać, bo to naprawdę są takie ciekawostki, że jakbym teraz powiedziała, to już nie będzie zabawy z tym wszystkim.
Można zapisywać się na te wydarzenia, dlatego zajrzyjcie na stronę Lubelskiego Festiwalu Nauki. Dlaczego już teraz warto tam zajrzeć?
Aby znaleźć właściwy dla nas, dla tego, czym się interesujemy, temat, który przygotowany został w Festiwalu Nauki, trzeba wejść na stronę internetową festiwal.lublin.pl i tam, gdzie jest zakładka projekty, trzeba sobie poczytać, które po kolei są. Jeżeli wymagana jest rezerwacja, trzeba będzie tam po prostu zarezerwować sobie miejsca. Zapraszamy wszystkich, szczególnie młodych, bo oni dopiero zdobywają wiedzę, dopiero nabywają różnych zainteresowań. Zapraszamy wszystkich, dzieci z rodzicami, całe rodziny na wszystkie nasze projekty festiwalowe. Jeżeli zabrakło miejsca, wtedy można się zwrócić do kierownika danego tematu. Zawsze jest tam umieszczony jakiś numer telefonu bądź adres mailowy i poprosić o dodatkową edycję. Zazwyczaj jest tak, że te edycje są powtarzane. Czasami nawet już minie ostatni dzień festiwalu, a jeszcze odbywają się niektóre pokazy. Taką popularnością niektóre tematy się cieszą.
A więcej informacji na stronie Lubelskiego Festiwalu Nauki. Końca dobiegają też wakacje i mamy dla Was takie nagrody pocieszenia wakacyjne. Jeżeli chcecie je otrzymać, to napiszcie, jak upłynęły Wam wakacje, a te wakacyjne wspomnienia jeszcze umieścimy w naszym kolejnym programie z cyklu Mądre Dzieci. Piszcie na adres mądredzieci@radio-lublin.pl. Czekają na Was książki i płyty. Jakie, niech to będzie niespodzianką. Zdradzimy to w kolejnym programie. Dzisiejszy program przygotowali Bogusław Wichrowski, Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Do usłyszenia. Pa, pa.